Świat się zmienia.
Iwona Dębska, dzień dobry. Ze mną też dr Magdalena Rzadkowska, socjolożka z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry pani doktor. Nie widzimy się, ale mam nadzieję, że się słyszymy.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Wszystko świetnie słychać.
Bardzo dobrze. Pierwszy krok do przodu. Idziemy dalej. Pani doktor, przede mną świeży raport, który ukazał się na Uniwersytecie Gdańskim. Kobiety w nauce, zarządzanie różnorodnością i równouprawnienie płci w społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu Gdańskiego. Taka jest pełna nazwa i pani doktor brała udział w tym opracowaniu. Czego dotyczy to opracowanie?
Tak, nazywamy to raportem i jest to pierwszy efekt prac komisji, która rok temu dokładnie została powołana na Uniwersytecie Gdańskim, Komisji do Spraw Monitorowania Odpowiedzialnej Nauki. I jako pierwsze zadanie postanowiłyśmy, na razie ta komisja składa się głównie z kobiet, co niebawem ma się zmienić, zaprosiłyśmy do współpracy też wykładowców, pracowników, studentów Uniwersytetu Gdańskiego, bo bardzo zależy nam na takiej różnorodnej perspektywie. Niemniej pierwszym naszym zadaniem, które kontynuowało zamykane projekty takie wdrożeniowe, można powiedzieć, projekty, które były finansowane z programu Komisji Europejskiej Horyzont 2020 i które miały zmieniać funkcjonowanie uczelni na takie bardziej odpowiadające dzisiejszym czasom, czyli właśnie odpowiedzialne społecznie. I jako pierwszy taki krok wybrałyśmy tą odpowiedzialność społeczną związaną z dbaniem o równe szanse rozwoju, o równe szanse w dostępie do tak edukacji, jak i dzisiejszych wyzwań kariery naukowej kobiet i mężczyzn.
Czy tutaj chodzi o to, żeby znormalizować jakoś to zatrudnienie? Czy to jest ogólna dyrektywa Unii Europejskiej, w związku z tym powstał taki raport? Czy to jest oddolna inicjatywa naukowczyń z Uniwersytetu Gdańskiego i nie tylko?
Inicjatywa jest nie tyle oddolna, chociaż rzeczywiście zmiany na naszej uczelni, tak jak i w innych miejscach Polski, w jakimś sensie dzieją się dwutorowo, to znaczy oddolnie zajmują się nimi, co ciekawe, tak w tej części Europy wygląda, badaczki reprezentujące nauki społeczne, może też dlatego, że mają ku temu narzędzia, metody jakościowe czy ilościowe badań, ale przede wszystkim dlatego, że mają wiedzę, że studiują, że przyglądają się takim rozwiązaniom w innych częściach Europy i świata, ale z drugiej strony jest też pewna specyfika tego kręgu Europy Środkowo-Wschodniej, w którym tak naprawdę, jeśli chodzi o akademię, kobietom nigdy nie było aż tak źle. Różnie można to tłumaczyć, czy nie za wysokim prestiżem kariery naukowej kiedyś, czy nie za wysokimi zarobkami, czy może tymi ideałami równouprawnienia płci, które gdzieś tam w czasach PRL-u mimo wszystko w Polsce funkcjonowały bardziej niż, jak opowiadają nam nasze koleżanki z krajów na przykład śródziemnomorskich. Także to nie jest tak, że tu Unia, mimo że może to czasem tak wyglądać, chce nam wszystko narzucić. My mocno staramy się podkreślić, że bardzo dużo osiągnięć, jeśli chodzi o korzystanie z talentów kobiet w Polsce i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, jest wdrożonych, że to czasem też na nas można się wzorować. I dlatego podjęłyśmy w sumie taką inicjatywę, tu się pochwalę, jako pierwsze w Polsce, ale też niezależnie od pomysłów, które były realizowane w innych krajach, żeby po pierwsze, i to już mówi się tu o wdrażaniu zmian w instytucje w ten sposób, żeby zdiagnozować, jak jest. Czyli chciałyśmy zobaczyć, czy rzeczywiście mamy podobne warunki pracy, czy różnimy się pod kątem publikacyjnym, czy różnimy się pod kątem zdobywanych grantów. Przy okazji też, czy na pewno mamy podobne, a najlepiej by było takie same zarobki.
Pani doktor, co jakiś czas rozmawiamy na temat szklanego sufitu, nie tylko jeżeli chodzi o naukę i o dostępie kobiet do nauki i do wyższych stanowisk na uczelniach, ale też w różnych dziedzinach życia. I gdybyśmy się miały cofnąć prawie 100 lat temu, jest takie słynne zdanie Virginia Woolf, która napisała, że nauka ma twarz mężczyzny. Ja mam nadzieję, że to się bardzo jednak zmieniło od tego czasu. No, sama Maria Skłodowska-Curie musiała się dość mocno przebijać, żeby dostać się na prestiżową uczelnię. W XXI wieku, w roku 2020, tego problemu na szczęście już nie mamy. Ale czy te szanse są rzeczywiście wyrównane?
No tak, to odniosę się może do dwóch czy trzech poruszonych przez panią kwestii po kolei. Po pierwsze, ten wizerunek naukowca czy naukowczyni jeszcze w 1967 roku w Stanach, gdy robiono badania wśród dzieci i młodzieży i proszono ich o narysowanie naukowca, po angielsku ma to taką neutralną, jeśli chodzi o płeć, formę, tylko 1% rysunków pokazywał kobietę. Także ten stereotyp tego, że naukowiec to starszy pan z brodą, siwy, bardzo był mocny i bardzo długo funkcjonował. Badania powtórzono w 2016 roku i tam już 16% obrazków pokazywało kobietę naukowczynię. No niby mało, ale z drugiej strony zmiana jest. Takich badań w Polsce nie przeprowadzano. Możliwe, że nawet w 1967 roku nie byłoby to tylko 1%, właśnie dlatego, że Maria Curie-Skłodowska jest taką ikoną polskiej nauki i pojawia się bardzo mocno w naszej też świadomości o tym, czym nauka jest i kto ją, że tak brzydko powiem, uprawia. Badania wykonane na zlecenie L'Oréal Kobiety w Nauce w 2016 roku, gdzie proszono reprezentatywną próbę respondentów i respondentek o wskazanie takiej właśnie ikony osoby zajmującej się nauką, po Einsteinie Marii Curie-Skłodowska zajęła drugie miejsce. Więc tu możemy mówić, że my gdzieś ten, mówiłam, że diagnoza sytuacji to krok pierwszy, krok drugi to właśnie tworzenie rol modeli. Więc z jednej strony my taką rol modelkę, że tak to sfeminizuję, mamy w polskiej nauce i bardzo dużo dziewczyn też badanych przez nas, na przykład stypendystek programu L'Oréal, mówi o tym, że one nigdy nie czuły, że kobieta nie może być naukowczynią i rzeczywiście, że ten portret Marii Curie-Skłodowskiej pojawiający się w podręcznikach, co ciekawe nie tylko polskich, mówią tak koleżanki badające płeć w Akademii i w Szwajcarii i Francji, że tam też Marii Curie-Skłodowska jest czasem jedyną naukowczynią, która pojawia się jako postać historyczna, jako kobieta właśnie. To z jednej strony bardzo dużo, że ją mamy, ale z drugiej strony i tu prowadzone przeze mnie i przez profesor Nataszę Kosakowską-Brezecką badania dla Fundacji L'Oréala pokazywały, że to też bardzo, bardzo duże wyzwanie. No nie każda z nas, naukowczyń, zdobędzie dwie nagrody tak prestiżowe jak Nobel, jednocześnie mając rodzinę i wychowując dzieci, w tym przyszłych noblistów. To bardzo wysoko postawiona poprzeczka. Brakuje dzisiaj też wzorców karier naukowych, które godzą życie rodzinne, które pokazują, że kariera naukowa jest ciekawa, jest dobra tak dla mężczyzn i dla kobiet, a żeby tak było, potrzebne jest nie tylko punkt trzeci, pokazywanie takich rol modeli czy rol modelek, ale punkt czwarty też, specjalne nastawienie instytucji do tego, żeby dbać o swoje pracownice i o swoich pracowników, którzy w różnych momentach życia spotykają też innego rodzaju role społeczne poza tymi pracowymi.
No właśnie tutaj głównie rola matki, zresztą pani taką rolę również pełni, będąc jednocześnie naukowczynią. Patrzę tutaj na dane z tego raportu, z którego wynika, że kobiety zatrudnione na stanowiskach badawczych stanowią 52,8% wszystkich pracowników naukowych. Tak, to są dane Uniwersytetu Gdańskiego. Taka jest statystyka na naszej uczelni.
Tak, zgadza się.
To chyba dobry wynik.
To jest dosyć dobry wynik, tak samo jak i wynik płacowy. Przy średniej unijnej 17% tak zwanej luki płacowej pomiędzy mężczyznami a kobietami na naszej uczelni wynosi ona około 7%. Są wydziały, w których średnio więcej zarabiają kobiety, dlatego wcale nie chcemy, proszę nie interpretować tych wyników jakoś jednoznacznie, zmienić wynagrodzeń kobiet na przykład. Chcemy, żeby rzeczywiście wynagradzanie i motywowanie pracowników było transparentne i żeby można było, żeby wiadomo było, dlaczego ktoś zarabia inaczej, że jest to związane po prostu z tym, co do uczelni przynosi, czyli no z tą karierą naukową, z jej rozwojem, no przede wszystkim ze stopniami naukowymi i tu teraz właśnie rozpoczyna się kadencja nowego rektora, został nim profesor Piotr Stępnowski i jak głosi program profesora, w tą stronę mamy iść, żeby było wiadomo, że w uczelni, tak miejscu tak prestiżowym, zatrudniającym tak wielu pracowników i pracownic, jasne są reguły wynagradzania. I tu myślę, nasz raport będzie też pożytecznym zbiorem danych, do którego można się odnieść i który pokaże, jakie kolejne kroki trzeba przyjąć.
Pani doktor, jak rozkładają się w takim razie proporcje, jeżeli chodzi o poszczególne wydziały na uniwersytecie? Czy na przykład więcej naukowczyń pracuje, ja bardzo ogólnie oczywiście powiem, na kierunkach humanistycznych, a nieco mniej na ścisłych? Czy też robiłyście takie porównania i taka statystyka jest?
Tak, no tu stereotypy dalej odgrywają dużą rolę, to znaczy po pierwsze, im wyżej na szczeblach kariery naukowej, tym więcej mężczyzn na stanowiskach profesorskich, uczelnianych jest zatrudnionych cały czas więcej mężczyzn, ale zmiana w ostatnich latach jest widoczna. Coraz więcej kobiet się tam pojawia, więc zadaniem polityki kadrowej jest dbanie o to, żeby wszystkie osoby, które chcą zrobić habilitację i awansować jeszcze wyżej w karierze, mogły skorzystać też z tego, co oferuje uczelnia, żeby tak się wydarzyło. Natomiast jeśli chodzi o wydziały, to rzeczywiście te humanistyczne czy społeczne są bardziej sfeminizowane, dlatego dobrą rekrutacyjną działalnością uczelni byłoby przyciąganie do takich kierunków młodych mężczyzn. Pamiętam, kiedyś mówiłyśmy o tym, jak dobrze byłoby, gdyby na pedagogice kształciło się więcej chłopaków, bo mężczyzn nauczycieli jest niewielu stosunkowo, a na pewno młode pokolenie, przede wszystkim chłopców, ale dziewczyn też, takich wzorców w swoim życiu, takich osób do bycia wychowywanym czy wychowywaną potrzebuje. Jest bardzo dużo akcji, które przyciągają dziewczyny na politechniki czy dziewczyny do tak zwanych kierunków STEM związanych z naukami o życiu. Po polsku tak tłumaczy się ten angielski skrót. I rzeczywiście dosyć dużo dziewczyn studiuje na biotechnologii, biologii, chemii. Natomiast jeśli chodzi o dalsze szczeble kariery, tu też prowadziłyśmy badania, tak zwany macierzyński mur, jedno z pojęć, czy drugie, cieknący rurociąg jest bardzo widoczny. To znaczy kariera naukowa w momencie stania się matką robi się konkurencją dla rodziny i stanowi bardzo dużo takich ciężkich wyzwań, utrudnia podejmowanie decyzji i tu tak promotorzy i promotorki młodych doktorantek, jak i partnerzy czy partnerki mówią o tym, że rzeczywiście wtedy widać nierówności. Wtedy mężczyźni cały czas mają jeszcze łatwiej. To znaczy zostanie młodym ojcem u progu doktoratu wiąże się z mniejszym obciążeniem rolami rodzinnymi i domowymi niż taka sytuacja w wypadku dla kobiety.
Pani doktor, ja mam takie wrażenie, że być może pandemia też trochę poprawi tą sytuację, bo pokazuje nam, że można pracować zdalnie i nie wiem, czy to dla kobiet, które właśnie są na urlopie macierzyńskim albo decydują się też na jakiś krótszy urlop wychowawczy, może pomóc w jednoczesnym budowaniu własnej kariery. Czy też takie badania robiłyście, czy to zupełnie nie leżało w obszarze waszych zainteresowań?
Jesteśmy w trakcie prowadzenia badań na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy, jeśli chodzi o pomorski rynek pracy i pracę zdalną. Tu chętnie, myślę, w kolejnych audycjach podzielę się z Państwem wynikami. Natomiast praca zdalna w zakres moich zainteresowań naukowych już od jakiegoś czasu, pewnie niektórzy z Państwa pamiętają, zagląda. No, mamy teraz takie ciekawe bardzo zjawisko tego, że ona stała się przymusem dla wielu z nas, a nie wyborem, i ponieważ stała się bardziej powszechnym zjawiskiem, no to na pewno zmieniły się same stereotypy tej pracy. To znaczy my już wiemy, że w domu się nie siedzi, a pracuje. To bardzo ważne, żeby dowartościować osoby, które pracowały z domu, którymi były na przykład młode mamy, łączące wczesne macierzyństwo z pracą. Także możliwe, że tu trochę na takim podniesieniu poczucia własnej wartości zyskają tak kobiety, jak i mężczyźni pracujący z domu, no bo zmienił się status tej pracy. Natomiast z drugiej strony pracowanie z domu i różnego rodzaju nawał obowiązków domowych, tych zwykłych, na które kobiety poświęcały średnio około 5 godzin więcej tygodniowo w stosunku do mężczyzn, to są statystyki dotyczące całej Unii Europejskiej, no doszło dzisiaj więcej obowiązków do tych domowych, bo doszło nauczanie dzieci, opieka nad dziećmi, organizowanie im zajęć pozalekcyjnych, czyli taka animacja cała życia domowego, no ściśniętego w metraż, który wcześniej nie był ku temu projektowany. I tu mówi się o tym jednak, że pandemia no trochę wycofa nas z osiągnięć zeszłych lat, w których gdzieś tam na rzecz partnerstwa wiele środowisk pracowało i można było już mówić o zaczątkach zmiany społecznej. Ale z tego, co wiem, to ten świat postpandemiczny i jego wpływ na kobiety będzie tematem naszej kolejnej dyskusji.
Tak, i na zakończenie jeszcze jedna ważna rzecz związana z raportem. Przypominam, że to jest raport Kobiety w nauce, zarządzanie różnorodnością i równouprawnienie płci w społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu Gdańskiego. Sprawa dotyczy projektów naukowych. Mam wrażenie, że częściej projektami naukowymi kierują mężczyźni. Czy pani doktor to potwierdza?
Tu mam kilka takich obserwacji, to znaczy wydaje mi się, że na tyle co od wewnątrz znam nasze środowisko naukowe, mamy jako Polki w sumie dosyć dużą swobodę i autonomię, żeby zostawać kierowniczkami projektów naukowych, na przykład w porównaniu do naszych koleżanek z Hiszpanii, Włoch czy Francji, tu mówię raczej o takich prywatnych porównaniach mnie do moich koleżanek z tamtych krajów. Natomiast te projekty też nie są sobie równe i też mają różne budżety. I tu, tak jak Państwo pewnie mogliby się spodziewać, mężczyźni mierzą wyżej. To znaczy, jak porównamy uzyskiwane przez nich co do wielkości granty, o które sami aplikowali, żeby miały budżety, jakie mają, to granty pozyskiwane przez mężczyzn są droższe. Więc to pierwsza różnica, ale z drugiej strony, ponieważ praca przy projektach unijnych wiąże się z dodatkową, bardzo dużą pracą taką administracyjną, zarządczą, kierowaniem zespołami, to też widać, że w którymś momencie, jak te granty się pojawiły, bardzo dużo kobiet zaczęło to robić, zaczęły zdobywać w tym doświadczenie. I się tego nie boją, nie uważają, że to dla nich nie jest. Więc myślę, że kwestia tego, że te budżety będą porównywalne, czy prestiżowe granty będą porównywalnie, czy w zbalansowany sposób przydzielane mężczyznom i kobietom, to kwestia czasu. Na pewno dyskryminacja, jeśli chodzi o płeć, nie jest działaniem, które mogłoby wynikać z jakiejś polityki przyznawania grantów. Tu myślę, że mamy całkowitą równość.
I postawimy kropkę. Bardzo dziękuję pani doktor Magdalena Rzadkowska, socjolożka z Uniwersytetu Gdańskiego. Słyszymy się za tydzień i będziemy rozmawiać, czy rzeczywiście sytuacja pandemiczna i postpandemiczna wycofa kobiety trochę z życia społecznego i z życia zawodowego, bo takie są prognozy niestety. Bardzo dziękuję.
Dziękuję Państwu bardzo. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Iwona Dębska, ja również dziękuję. Audycję zrealizowała Julia Chorodecka. Zapraszam za tydzień o stałej porze.
Świat się zmienia.